Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm. Słyszymy się w internecie, a widzimy się także na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:14.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, poseł na Sejm 10 i poseł elekt na 9 i poseł elekt 10 kadencji Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
I wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, partii, która jak przeżywa zwycięstwo wyborcze?
No przede wszystkim teraz przygotowujemy się do utworzenia rządu, to jest jasne. To jest główne zadanie, które musi być zrealizowane ze względu na interes państwa i narodu polskiego, dlatego, bo jesteśmy w sytuacji międzynarodowej, w której, jak państwo wiecie, z pewnością i na pewno państwo to w radio mówią, rozstrzyga się w Unii Europejskiej, czy ona pozostanie porozumieniem między niepodległymi państwami, czy też zostanie zrealizowany program głównie niemiecki, ale nie tylko, ale głównie niemiecki, przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne, które będzie pozbawiało wszystkich członków jakiejkolwiek możliwości działania odrębnego. To jest bardzo ważny element. Ten projekt, który jest przygotowany przez Unię Europejską, projekt zmiany układu międzynarodowego Unii, a w istocie pozbawia Polskę, pozbawiałby, gdyby został przegłosowany, czy też przyjęty, pozbawiłby Polskę jakiejkolwiek możliwości działania suwerennego we wszystkich elementach, od gospodarczych, prawnych, ideowych, po także obronne, także związane z wojskiem.
Pan minister od razu wistuje całym tematem.
Wiskuje tym, co jest najważniejsze. A pan by chciał, rozumiem, rozmawiać o psychologii, nie psychologii.
Nie chciałbym, żeby to najważniejsze było, puentą, a nie początkiem rozmowy.
Proszę mi wybaczyć, w polityce jest tak, że trzeba mieć jasność, co jest najważniejszym celem działania. Najważniejszym celem działania jest utrzymanie niepodległości Polski. To jest fundament naszego działania.
Kłopot w tym, że Donald Tusk też chce robić rząd.
To nie jest żaden kłopot. Pan Donald Tusk nie chce zrobić rządu. Pan Donald Tusk chce zlikwidować państwo polskie, to jest jasne.
Widać to
bardzo jasno, zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym, ideowym, ale przede wszystkim geopolitycznym. Jest człowiekiem, który chce powrócić do tej polityki, którą prowadził wtedy, kiedy był premierem, czyli proniemieckiej polityki, która w perspektywie zawierała sojusz z Rosją i niszczyła naszą suwerenność.
Poruszajmy się krok po kroczku, bez dużych skrótów myślowych.
Ale proszę wybaczyć, ja nie poruszam się z żadnymi skrótami myślowymi. Powtarzam jeszcze raz. Najważniejsze w polityce jest wiedzieć, co jest kluczem niepodległości, co jest kluczem narodu polskiego.
Jaka jest tego klucza droga, żeby mieć rząd? Trzeba mieć większość w Sejmie. Dobrze pamiętam.
Myślę, że dosyć trafnie pan to definiuje.
Jak zdobędzie tą większość?
No, to ja powiem tak, pan, opowiem to dokładnie wtedy, kiedy to zrobimy. Wtedy bardzo chętnie przyjdę i dokładnie zrelacjonuję wszystkie kroki, jakie podjęliśmy. Mam nadzieję, że pan wtedy będzie i państwo będziecie mogli to ocenić.
Rzadko.
A teraz te sprawy są przygotowywane i zaczną być realizowane wtedy, kiedy pan prezydent zdecyduje, kogo wskaże jako premiera, który ma obowiązek przygotować rząd. To się zdarzy w przyszłym tygodniu i wtedy rozpoczniemy
całość. Zdarzy się
całość.
To spotkanie? Czy będzie już jasność? Co się zdarzy w przyszłym tygodniu właściwie?
No, zdarzy się decyzja pana premiera. Pana prezydenta, proszę bardzo.
Decyzja kogo?
Ale pana premiera wtedy też.
A kto będzie tym desygnowanym na premiera?
No to zobaczymy, to zależy od pana prezydenta. Tak więc poczekajmy na decyzję pana prezydenta.
Kto powinien być desygnowany?
No oczywiście przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne.
A nie na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz?
Zmienił partię?
Nie wiem, ale może...
No to jeżeli nie zmienił, to zostańmy przy tym, co powiedziałem. Z mojego punktu widzenia oczywiście i z punktu widzenia Polski. Dlatego, bo o tym rozmawiam, powtarzam. To jest najważniejsze. Najważniejszy jest interes narodu polskiego. A czy ma być podporządkowany Niemcom, czy też nie?
Partie opozycyjne mają swoją logikę i trudno się z nią tak bardzo znowu kłócić w takiej podstawowej warstwie. Mówią, my mamy co to trzy
znaczy,
albo...
Co znaczy trudno się kłócić? Pan uważa, że dążenie do tego, żeby Polska była częścią federalnej struktury niemieckiej, to jest rzecz, pan którą można zaakceptować.
Wie, na pewno, tak. Pan na minister pewno, wie, że na tak pewno, nie uważa na pewno, i dobrze nie to Polacy. Pan minister wie, ale mówi o logice parlamentarnej. Mamy nie rozumiem, 248
co to
głosów.
To znaczy logice parlamentarnej?
Nie to znaczy, żeby powołać rząd, trzeba, jak ustaliliśmy, mieć 231 mandatów.
Tak,
a tak się,
się
składa, że formacje opozycyjne wprowadzą tych posłów 248.
Jest jakaś partia opozycyjna, która ma 248 posłów? Bo ja nie zauważyłem.
No, ale jak się złożą... No,
a jak się złożą?
Można...
To zobaczymy. Jak się złożą, to wtedy jak się złożą, to będziemy mogli o tym rozmawiać.
A nie złożą się?
Proszę, jedno można sobie jasno zdefiniować, prawda? Mija tydzień od wyborów. I jak dotąd tego sojuszu nie ma. Jak dotąd oni tego nie ukształtowali. Jak dotąd tego nie dokonali. W związku z tym myślę, że mamy tam do czynienia z dużo bardziej skomplikowanymi problemami niż to, co no pan to definiuje.
Wczoraj jest deklaracja Donalda Tuska, ja chcę być premierem.
Donalda Tuska,
I mamy deklarację PSL-u, tak. Szymona Hołowni i Lewicy, którzy mówią, my swoich kandydatów nie zgłaszamy na premiera. Jest jakby jasność. Czy pan minister nie zaklina rzeczywistości?
Nie zaklinam. Nie zaklinam w żadnym wypadku. Czekam na to, co będzie zrealizowane wtedy, jak pan prezydent zdecyduje o kandydacie na premiera. Wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać. Już wiadomo, że pan prezydent ocenił trochę inaczej niż pan tę sytuację.
Ma do tego prawo, pozwalam.
Mianowicie, dziękuję, że pan pozwala. Mianowicie słusznie, zgodnie z przebiegiem wydarzeń, mówi, że są poszczególne partie i będzie rozmawiał w tej sprawie z poszczególnymi partiami, a nie z żadną, nie ma żadnej formacji jednolitej z tamtej strony.
Nie ma.
No właśnie.
Jest 12 partii.
I to jest istota.
Które się
ja myślałem, że 13, nie?
A może 12? 13? One tam się zmieniają. Część się rejestruje, część się
ten bałagan jest dosyć istotny i on ewentualnie, jak już pan tak chce rozmawiać o przyszłości,
bardzo.
No to niech pan sobie się zastanowi, jakie konsekwencje byłyby dla rządu i państwa oraz narodu polskiego, gdyby 13 partii z sobą sprzecznych tworzyły rząd. To byłby po prostu bałagan.
Pan minister kiedyś tworzył, czy współtworzył rząd Hanny Suchockiej, tam też koalicja
była... Przepraszam najmocniej, rzeczywiście chyba pana wiedza historyczna jest dosyć ograniczona. Nigdy nie tworzyłem rządu pani Hanny Suchockiej.
ZHN nie było zapleczem tego rządu politycznym?
Owszem, ZHN wtedy, kiedy odrzucił formację niepodległościową, był, ale zapewniam pana, że ja wtedy w ZHN już nie byłem.
I to może być...
Za to stworzyłem formację niepodległościową, katolicką formację niepodległościową.
Wtedy też było dużo partii. I też był
to
chaos.
To prawda, ale nie dotyczyło mojego kierunku działania.
Teraz będzie
tylko
podobnie.
Tylko odwrotnie. To była właśnie decyzja, która miała konsekwencje antypolskie, to bardzo głębokie. To dobrze, że pan to przywołał tamten czas.
Bo to jest podobny rząd.
Może być podobny, jeżeli powstanie coś w rodzaju rządu pani Suchockiej. Dlatego, bo to właśnie tamta formacja na przykład zniszczyła polską gospodarkę. Doprowadziła do tego, że rozgrabiono majątek narodowy. Zniszczyła polską gospodarkę. Zresztą bardzo, bardzo dobrze zostało to opisane. Kilkaset, ponad 900 chyba firm państwowych zostało po prostu rozgrabionych, rozprzedanych, zniszczonych do dzisiaj w niektórych mniejszych miastach widzimy ruiny po tamtych firmach. W związku z tym pójście w tym kierunku doprowadziłoby do takiej samej sytuacji, więc nie idźmy w tym kierunku.
Naszym gościem Antoni Macierewicz. Panie ministrze, panie pośle, to ja znowu znam proste pytanie. Z kim będzie tą koalicję tworzyć?
Ja już panu powiedziałem, bardzo chętnie przyjdę tutaj do pana, jeżeli pan będzie miał taką wolę. I odpowiem panu na to pytanie wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kogo pan prezydent wskazał na premiera. Dlatego, bo wtedy będziemy mieli, że tak powiem, jasność działania sytuacji.
Może to jest czas na popis. Wielką koalicję z Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską.
To bardzo interesujące, co pan mówi, ale abstrakcyjne. Abstrakcyjnie nie dlatego, czy my chcemy, czy nie chcemy, tylko dlatego, że powtarzam jeszcze raz, pan Donald Tusk w sposób jasny prowadzi politykę i jest gotów prowadzić politykę, która ma perspektywę rezygnacji z niepodległości Polski. Na pewno nigdy takiej polityki nie będziemy prowadzić.
A Władysław Kosiniak-Kamysz ma tą perspektywę?
Nic o tym nie wiem.
A jaką ma perspektywę pana zdaniem PSL-u?
Trudno mi do końca powiedzieć. Poszczególni posłowie PSL-u różnie się w tej sprawie deklarują, a w którą stronę pójdzie pan Kosiniak-Kamysz, tego nie wiem, zobaczymy.
A może też Lewica? Włodzimierz Czarzasty, taki sympatyczny.
Pan mówi Lewica, znaczy o PZPR-ze pan mówi?
No taki
tak?
Sympatyczny. Czyli pan...
o tej rosyjskiej formacji, tak?
Włodzimierz
która powstała wtedy, kiedy była okupacja sowiecka, tak? No to dziękuję najmocniej. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj mogli oczekiwać niepodległościowego kierunku.
A Adrian Zandberg na przykład, partia Razem. To też jest partner, czy nie jest? To jest ta sama półka, co Kośniak-Kamysz, ta sama półka, jak Donald Tusk? Gdzie ich usadzić?
Proszę wybaczyć, to niech pan sadza, jeśli pan chce kogoś sadzać. Ja nie chcę w żadnym wypadku, nie chcę kogoś sadzać. To nie jest dobry kierunek działania, ale też nie chcę definiować ich kierunku działania, dopóki nie zobaczymy, jak się będą zachowywali po decyzji pana prezydenta. To jest kluczowym elementem naszych rozstrzygnięć.
Przyszły tydzień czekamy, to już nie będę więcej pana ministra namawiał na te spekulacje. Porozmawiajmy o Prawie i Sprawiedliwości z panem wiceprezydentem.
Ale jedno chcę powiedzieć. Przede wszystkim chcę podziękować tym wszystkim milionom Polaków, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Wiem, że wymagało to bardzo dużego determinacji i wysiłku ze względu na tą straszliwą propagandę antypolską, z jaką mieliśmy do czynienia. W związku z tym wielu z państwa znajdowało się w trudnej sytuacji. Z tego sobie zdaję sprawę.
Bardzo
serdecznie za to dziękuję.
To widzą,
za
ale...
determinację bycia niepodległościowymi katolickimi ludźmi, którzy chcą budować
tego,
prawdziwą Polskę.
Nie widzą pan minister takiej krótkiej ekspozy, tutaj nam wygłosił w studiu.
Nie, dobrze. To nie jest ekspozy. To jest podziękowanie dla tej masy milionów Polaków i to jest istotne. I to jest istotniejsze od bardzo wielu innych kwestii. Jest silna, wielomilionowa formacja niepodległościowa Polski. To jest jeden z większych osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości. Drugim takim wielkim osiągnięciem, z którego trzeba wyciągnąć konsekwencje, to jest to niezwykłe zjawisko 74% głosujących Polaków. Proszę państwa, to jest największe zjawisko tak naprawdę od 1918 roku. No, w 22 roku było 2% więcej, 1922 roku. Było 2% więcej, ale tak naprawdę to oznacza największa świadomość, iż to my chcemy kształtować nasz kraj, nasze państwo, że Polacy chcą decydować żeby decydowała Bruksela, nie żeby decydowali Niemcy, tylko żeby Polacy decydowali. Oczywiście było wiele błędów, wiele niejasności, będących wynikiem braku wiedzy na ten temat
i podporządkowania
propagandzie takich formacji jak to się nazywa? Przepraszam najmocniej, TVN. O. Czy wyobrażacie
wyborcza.
Sobie państwa Gazetę Wyborczą, pamiętacie państwo, jak Gazeta Wyborcza, pan Adam Michnik pisał o panu Jaruzelskim, o panu Kiszczaku, że to są ludzie honoru, ale proszę mi wybaczyć, jesteśmy 20 października, dzień po rocznicy zamordowania księdza Popiełuszki. Nie tylko, prawda, ale księdza Popiełuszki przede wszystkim. Otóż później, potem... Pan Michnik pisze, że Jaruzelski i Kiszczak to są ludzie honoru. No i to jest właśnie Gazeta Wyborcza. To jest właśnie ten kierunek myślenia, ten kierunek działania, ten kierunek propagandy. I on w sposób oczywisty dużą część młodzieży ukształtował kłamstwem, oszustwem, nieprawdą. I ta nieprawda miała swoje skutki, ale jeśli pan pozwoli, to, że jest masowe zaangażowanie Polaków w budowę własnego państwa, nawet wtedy, kiedy popełnili błędy, to ma olbrzymie znaczenie i to musi być punktem odniesienia naszego przyszłego działania.
Ja sam się dziwię, mój anielski. No dobrze. Panie ministrze, Prawo i Sprawiedliwość, bo o to chciałem zapytać.
Słucham pana.
Co się stanie z formacją rządzącą? Jakie są wnioski po tej kampanii?
No właśnie panu powiedziałem, że musimy oddziaływać na tę masę społeczeństwa, olbrzymią masę,
sposób?
Taką, jakiej nie było w historii Polski w zasadzie nigdy od 1918 roku.
Skutecznie oddziaływaliście, czy nieskutecznie?
To jest olbrzymie nasze osiągnięcie. To jest skutek tych 8 lat pracy Prawa i Sprawiedliwości, zrównania sytuacji społeczeństw lokalnych ze społeczeństwami miejskimi, bo wbrew pozorom najwięcej osób głosowało właśnie ze społeczności lokalnych, nie z wielkich miast, ale to właśnie procentowo ze społeczności lokalnych głosowało najwięcej osób.
To skoro jest tak dobrze, to dlaczego tak wielu polityków PiSu mówi o porażce?
Nie wiem, to już...
Marek Suski, Marcin Horała, Kacper Płażyński. No, dlaczego? Oni się mylą wszyscy?
Nie wiem dlaczego. Wiem dlaczego ja tak mówię, jak mówię, ponieważ analizuję sytuację, porównując ją z wydarzeniami ostatnich 33 lat. Zaangażowanie masy Polaków w to, żeby budować własne państwo, jest zjawiskiem niesłychanie pozytywnym i zjawiskiem, które daje perspektywę zbudowania nie tylko rządu niepodległościowego, ale także państwa niepodległościowego.
Padają opinie, że Prawo i Sprawiedliwość musi bardzo poważnie się przeformułować, przemyśleć, przebudować. To prawda czy nie? Ten wynik jest sygnałem, że z partią dzieje się coś złego, że wasza formacja potrzebuje odświeżenia, zwłaszcza intelektualnego?
Wie pan, ja panu powiem tak. Formacja zawsze potrzebuje, tak powiem, ewolucji. To jest zupełnie oczywiste. To wynika z wieku, to wynika z bardzo wielu różnych zjawisk. Ale podstawowy kierunek Prawa i Sprawiedliwości nastawiony na budowę niepodległego państwa, na to, by nie rezygnować z naszej suwerenności. Odwrotnie, wzmocnić suwerenność. Na to, żeby wzmacniać lokalną społeczność. Na to, żeby budować nasze bezpieczeństwo zarówno militarne, jak i społeczne. No oraz ideowe, na to, żeby wartości chrześcijańskie w coraz większym stopniu stawały się fundamentem działania narodu polskiego. To jest kierunek, który musimy kontynuować, ba, musimy go realizować silniej, musimy go realizować bardziej intensywnie, musimy sprawiać, żeby właśnie ten kierunek oddziaływał na te wszystkie procenty dodatkowe osób, które chcą kształtować rzeczywistość.
Których wam zabrakło.
Nie, to jest inna materia.
No straciliście materią pół miliona głosów.
Nie,
mimo wyższej frekwencji. Mieliście o pół miliona niższy wynik niż lat temu 4, mimo znacznie większej frekwencji. Procentowo straciliście 8 punktów procentowych poparcia. Czegoś wam zabrakło w tej kampanii.
Ja tego, co pan mówi, nie chcę kwestionować.
Bo to są fakty, trudno z nimi dyskutować.
Wiem, że w okręgu numer 10 zyskaliśmy.
Okręg Piotrkowski.
Więc wiem, że zyskaliśmy, ale nie chcę kwestionować pana oceny. Jedno jest pewne. Większa liczba Polaków chce decydować o własnym państwie i o własnej strukturze społecznej. I to trzeba wziąć pod uwagę, bo to jest nasza wielka zasługa.
Kiedyś ważny, bo rzecznik to jednak ważna postać w partii, mówi czas na emeryturę.
Rzecznikiem jest Prawa i Sprawiedliwości?
Kiedyś.
A kiedyś, tak.
Oczywiście. A teraz mówi, że Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę. Powinien czy nie powinien?
Nie powinien.
Przywództwo jest niezagrożone?
Oczywiście.
kolejna kadencja na fotelu szefa partii przed Rosławem Kaczyńskim, bo przed wami kongres za kilkanaście miesięcy, nie tak długo.
Nie, proszę pana, przed nami rozstrzygnięcie, jaki będzie rząd Rzeczpospolitej i jaka będzie, kto będzie decydował o tym, iż Niemcy chcą podporządkować państwo polskie i włączyć je do swojej formacji federalnej. To jest najważniejsze.
To jest kluczowe.
Pan chce rysować jakąś perspektywę wieloletnią, pytać o to, co my zrobimy
kilku tygodni.
Rok, dwa, trzy. Tymczasem, ale ta perspektywa rozstrzygnie o przyszłości Polski.
W tej perspektywie,
i
jak
o przyszłości narodu. To, co się będzie działo właśnie w najbliższych tygodniach. 25 października Parlament Europejski ma głosować właśnie nad zmianą struktury układów międzynarodowych Unii Europejskiej.
W najbliższą środę.
I to jest najważniejsze. Na tym musimy się skupić, bo jeżeli dojdzie do takiej zmiany tej konstrukcji, to będziemy jako naród po prostu bezradni.
Politykę
to
robią...
Wtedy będziemy musieli działać już w sytuacji dramatycznej. Dlatego nie wolno do tego dopuścić.
Politykę robią ludzie i robi się poprzez ludzi. Jaką rolę w tych rozgrywkach będzie miał Mateusz Morawiecki?
No, myślę, że ma w tej sprawie swoje zdanie bardzo dynamiczne i decyzyjne.
Wasz kandydat na premiera?
Ja powiem szczerze, nie wiem, czy on był tutaj w radio, tak?
Nigdy. Aha. Od kiedy, czyli kiedyś był, ale od kiedy z premierem nie znalazł czasu. To
rozumiem. Nie, po prostu chciałem wiedzieć, jakie zdanie wypowiedział tutaj, żeby pan to zrelacjonował. Na pewno ma bardzo zdecydowane stanowisko.
Jest waszym kandydatem na premiera?
W żadnym wypadku nie będę tego deklarował, dopóki nie będziemy mieli jasności, jakie jest stanowisko pana prezydenta.
Czekamy to w przyszłym tygodniu. Wczoraj 39. rocznica zamordowania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, a dzisiaj rocznica śmierci 13. albo 11. Nie, 11. Przemysława Gindrowskiego. Znany też.
To prawda. To prawda.
Kiedyś także kandydat do Senatu chyba Prawa i Sprawiedliwości.
To jest prawda, ale morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki było zbrodnią charakteryzującą stan wojenny. To jest taki symbol stanu wojennego, działania Jaruzelskiego, Kiszczaka, działania PZPR-u, działania formacji sowieckiej.
To prawda, ale teraz będę nietaktowny, ale...
Jeżeli pan pozwoli, trzeba mieć świadomość, bo to jest bardzo ważna sprawa. Dobrze, że pan to poruszył. Otóż pan Donald Tusk podjął decyzję kierowania do Sejmu ludzi związanych ze Służbą Bezpieczeństwa, ludzi związanych z aparatem sowieckim. To jest niezwykłe. Moim zdaniem to był pewien sygnał, jaki on postanowił dać Putinowi,
kolega pana Piotrowskiego,
że jest otwarty, że jest gotów przekształcić i formować Sejm jako w istocie część aparatu sowieckiego. To coś strasznego i niestety na skutek właśnie propagandy medialnej prosowieckiej wielu
nie
młodych,
wiem, czy to będzie...
zwłaszcza młodych ludzi po prostu nie zdawało sobie sprawy z tego, że mamy do czynienia z takim zagrożeniem.
Panie ministrze, czeka na telefon pan profesor Andrzej Nowak, więc nie każmy mu dłużej czekać, bo to niekulturalne. Wspomniałem o Przemysławie Gindrowskim, bo dzisiaj ta rocznica śmierci.
To prawda.
Miało być to nietaktowne słowa.
Człowiek.
Tak, że tytuł ma przewagę Przemysław Gindrowski nad księdzem Jerzym, że nagrywał piosenki i w radio można je przypominać.
Nie sądzę, żeby to zestawienie było właściwe.
Przemysław Gindrowski, posłuchamy?
Tak, oczywiście. To wielki piosenkarz.
I wielkim także poeta.
Zgadzam się. W pełni.
Antoni Macierewicz był gościem porankowym. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się wtedy, kiedy będzie można już definiować sytuację i odpowiadać na pana pytania. Bardzo chętnie.
Ale odpowiedział pan na kilka pytań. Proszę nie być takim krytycznym wobec własnych słów. Przemysław Gindrowski.